Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry Państwu, punktualnie 9:11. Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie. Marek Formela, Gazeta Gdańska, Wybrzeże 24.pl, to jeden z moich gości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A drugim gościem Maciej Naskręt, Dziennik Bałtycki, portal Polskie Radio.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Drodzy Panowie, zacznijmy od tematu Romana Giertycha na listach Koalicji Obywatelskiej. Po co to Donaldowi Tuskowi? Marek Formela.
No to jest wyłącznie dowód na to, że Donald Tusk Polakom nie proponuje żadnego spójnego programu, nie proponuje żadnej oferty, którą mógłby zainteresować polskich wyborców. Urządza, przygotowuje drużynę do politycznej awantury, do happeningu, udaje, że łączy ludzi o tak różnych i rozbieżnych poglądach jak Roman Giertych ze swoimi poglądami na aborcję i Barbara Nowacka w Gdyni. No to jest, to pokazuje, że to jest po prostu polityczny groch z kapustą. Moim zdaniem tą decyzją, a także wcześniejszą o Kołodziejczaku, Tusk pokazał, że ma politykę, co sądzi o polityce jako sztuce zarządzania sprawami publicznymi. Demaskuje się i obnaża, zdejmuje garnitur, pokazuje się nago. Nie wygląda to atrakcyjnie.
To pytanie do Macieja Naskręta. Czy obecność Romana Giertycha na listach Koalicji Obywatelskiej zaszkodzi temu ugrupowaniu, czy pomoże?
Trudno powiedzieć. Moim zdaniem w ogóle dobór takich postaci jak Roman Giertych działa bardzo motywująco na ten elektorat, ten twardy elektorat Koalicji Obywatelskiej. Stąd też przecież na listach pojawiają się inne nazwiska, jak przecież Bogusław Wołoszański, który jest związany, któremu udowodniono współpracę
z SB. Sam się przyznał.
Tak, zresztą sam się przyznał. Ale pamiętajmy, że na listach jest też Tomasz Grodzki, marszałek, który no, ma tam jakieś problemy z przyjmowaniem kopert. Jest też przecież Stanisław Gawłowski. No, tych postaci jest takich wątpliwych naprawdę sporo. No, nie idzie za nimi żadna wartość dodana w polityce, a na pewno to żaden sygnał do zmian w polityce, więc to są ludzie po prostu znani, celebryci, znani z telewizji, więc ja tylko czekam, aż Donald Tusk tutaj wciągnie na listę Andrzeja Seweryna, może Beatę Kozidrak, no kto wie, może panią Kurdej Szatan. No, Platforma znana jest z tych postaw, dała na to dowód. Roman Giertych, ostatnie miejsce, to jest tylko po prostu sygnał dla twardego elektoratu Koalicji Obywatelskiej. Pokazanie, że Donald Tusk ich słucha i jest gotowy zrobić dla nich wszystko.
Dziennikarze, Marek Formela.
To jeżeli mogę dodać. No to właściwie marzeniem Donalda Tuska politycznym jest wyłącznie konfrontowanie z Jarosławem Kaczyńskim i w takiej roli użytecznego narzędzia został powołany pod broń do drużyny Roman Giertych. No szkoda, że nie startuje w Gdańsku, bo wtedy rzeczywiście ten twardy elektorat albo w Gdyni mógłby wybierać między liberalną pomaską, czy liberalną, lewicowo-liberalną Nowacką, a konserwatywnym Giertychem z jego poglądami na temat młodzieży wszechpolskiej, na temat aborcji. Przypomnę też jego poglądy dotyczące wychowania młodzieży, które w Gdańsku lata temu jako wicepremier reprezentował. No nadto jest osobą, która przebywa we Włoszech, no, boi się przyjechać do kraju, ma jakieś kłopoty związane ze sprawami spółki deweloperskiej, z której zdaniem prokuratury niekoniecznie zgodnie z przepisami się rozliczał. Jednym słowem jest to kandydatura, która, tak jak Maciej słusznie zauważał, dołącza do grona tych barwnych, wielobarwnych postaci, postaci jak pan Grodzki, pan Gawłowski. No brakuje pana Nowaka, no szkoda rzeczywiście, bo to dziecko polityczne Donalda Tuska.
To jeszcze dopytam panów w tym temacie, bo kilkanaście lat temu dziennikarze liberalni ukuli takie sformułowanie, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnych zdolności koalicyjnych. A jak teraz będzie po tych wyborach, jeżeli Roman Giertych dostanie się do Sejmu z Koalicją Obywatelską? Czy będzie można mówić o tym, że straci koalicja zdolności, właśnie te zdolności koalicyjne? Ja sobie nie wyobrażam osobiście, że Lewica mogłaby wejść w sojusz z Koalicją Obywatelską, czy nawet PSL, jeśli Roman Giertych będzie jedną z postaci reprezentowanych przez koalicję w Sejmie. Maciej Naskręt.
Przede wszystkim Koalicja Obywatelska musi wygrać te wybory, a sondaże no, na razie nie dają im jakichś większych szans, by tworzyć jakieś koalicje, które umożliwią rządzenie, czy też by stanowiły silny opór wobec ewentualnej przyszłej partii rządzącej. Więc tutaj no, ja mam wiele wątpliwości wokół tego, czy w ogóle Koalicja Obywatelska będzie tworzyć jakąkolwiek koalicję z innymi ugrupowaniami, w cudzysłowie prodemokratycznymi, ponieważ no, Koalicja Obywatelska to jest taka partia, która pożera. To jest taki tygrys na opozycji, ona będzie pożerać tylko i wyłącznie będzie wchodziła w koalicję, żeby coś dla siebie ugrać, jakieś dodatkowe głosy, ale nic więcej poza tym. Ja nie wierzę w to, by koalicja wchodziła w jakiekolwiek tutaj małżeństwa polityczne. Zresztą obecny Sejm też pokazuje to, że trudno się współpracuje z Koalicją Obywatelską. No,
mówimy koalicja, a myślimy i wiemy Platforma Obywatelska. No,
dokładnie. To jest
taka zręczna mistyfikacja, ale to tak naprawdę chodzi o jedną partię, która całkowicie dominuje pozostałe. No, bo jeśli zważyć na no, kto wie, czym zajmuje się Inicjatywa Polska, co to w ogóle jest za organizacja, co to jest za stowarzyszenie, czy partia, czy partyjka. Więc to wszystko rzeczywiście pod tym względem Tusk tych wszystkich drobnych ciułaczy głosów całkowicie zdominował. Drugą koalicją jest Koalicja Polska. To też jest połączenie ognia z wodą, czyli konserwatywnego elektoratu wiejskiego, czy też działaczy gospodarczych związanych z PSL-em, bo to jest specyficzna partia, która grupuje, powiedziałbym, bardziej przedsiębiorców rolnych niż elektorat wiejski, z dość frywolną obyczajowo partią Szymona Hołowni i pani Gil-Piątek. Zresztą też jak na tą partię spojrzymy, na przykład w Gdańsku, to pani Buczyńska była regularną uczestniczką kampanii wyborczych Pawła Adamowicza i Aleksandry Drulkiewicz. Jej mąż jest prezesem spółki miejskiej zarządzającej lepiej lub gorzej stadionem, na którym tylko gra, z tego co wiem, Gdańska Lechia, więc to wszystko jest jak gdyby, to jest jedna rodzina podzielona na nosząca różne garnitury, bo czas jest taki, że jednemu wieje, a drugi pod wiatr idzie, a trzeci z wiatrem.
No właśnie, panowie, Maciej Naskręt jeszcze.
Jeśli mogę dodać, to ja zauważyłbym jedną rzecz, że przecież pani prezydent Dulkiewicz niedawno, gdzieś mi to przymknęło w mediach społecznościowych, też podpisała listy poparcia dla Polski 2050, to jest panią Buczyńską, więc to jest taki no, dziwny przykład tej współpracy tutaj u nas na poziomie samorządowym z rządu z partiami.
No to jak już Maciej Naskręt wymienił Aleksandrę Durkiewicz, to zmienię kolejność swoich pytań i zadam pytanie o spacer. Dzielnica Orunia Górna. Rada Dzielnicy otrzymała informację na temat spaceru Aleksandry Durkiewicz po tej dzielnicy. Spacer rozpoczyna się zwyczajowo o godzinie 16, czytamy, trwa półtorej godziny, ale przed spacerem umawiamy się na spacer próbny, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele Biura do Spraw Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami i przedstawiciel zarządu dzielnicy. Ustalane zostaną także listy tematów i kolejność ułożenia tych tematów na spacerze. Marek Formela, jak to można skomentować? Czy to można... mi się nasuwa jedno słowo, kabaret.
Centralizm demokratyczny w nowym wydaniu.
Centralizm demokratyczny, dobrze. Proszę skomentować, czy próbne spacery Aleksandry Turkiewicz naprawdę świadczą o tym, że jesteśmy miastem otwartym, demokratycznym?
No, pani Dulkiewicz próbuje jakoś zaadoptować ten sposób postępowania, który praktykował Paweł Adamowicz, czyli spotkania Moje Miasto, Moja Dzielnica, Moja Ulica. To był taki cykl spotkań z udziałem urzędników organizowany regularnie. Tych spotkań było kilkadziesiąt. Zmodernizowana wersja polega na tych sterowanych odgórnie spacerach. Miasto, jakie jest, każdy widzi. Pani Dulkiewicz też wie, w jakim mieście żyje, jakim miastem zarządza. Za parę miesięcy są wybory, więc trwa w tej chwili taka intensyfikacja przypodobania się różnym lokalnym społecznościom, uciekanie od poważnych tematów, od targu siennego, od próby agresji agresji komunikacyjnej, linii tramwajowej przez bohaterów getta, jakaś odnoga przez skwer Przyklonowej do dworca w Gdańsku. To są bardzo duże infrastrukturalne tematy. Dewastacja Oliwy poprzez budowę centrum biurowego i obciążenie mieszkańców opłatami za parkowanie, właściwie podatkiem parkingowym, który zaczyna obejmować całe miasto poza podwórkiem pani Dulkiewicz. No, to są problemy, a pani Dulkiewicz no, ucieka w stronę spektaklu, w stronę wygodnych, reżyserowanych spotkań z mieszkańcami.
No właśnie, pytanie do Macieja Naskręta. Czy Aleksandra Dulkiewicz kiedyś zdecyduje się na to, żeby porozmawiać z tymi, którzy no niekoniecznie ją popierają? Maciej Naskręt.
Obawiam się, że nie. A jeśli to nastąpi, to będzie to tak wyreżyserowany spektakl, że będzie tylko i wyłącznie służył temu, by później można było się pochwalić zdjęciami na jakimś Facebooku, czy też na Twitterze, albo jakimś innym medium społecznościowym. Wracając jeszcze do tego spotkania, dla mnie w ogóle sytuacja skandaliczna. To prezydent Gdańska, jako ten nadzorca miasta, powinien pójść, zobaczyć, co faktycznie się dzieje, jak wygląda na co dzień życie mieszkańców Gdańska. Właśnie chociażby tam, bo to była dzielnica Południe, ale też jest mnóstwo innych takich dzielnic z problemami. Powinna pójść sama, zobaczyć, zaskoczyć, jak tak zwany cichy klient, i sprawdzić, jak się żyje mieszkańcom Gdańska. No tutaj...
No, ale jaki z tego byłby, Maciej, efekt polityczny?
Efekt
cicho,
był tak...
nikt nie wie, a tu zdjęcie, a to kończyna operowana, a to kończyna z posłem Adamowiczem rehabilitowana. Przecież to z miasta urządzono jarmark. No.
Ja po prostu wierzę jeszcze w jakąś odrobinę przyzwoitości władzy do tego, że się poczuwa do tego, co się dzieje tutaj u nas na ulicach miasta, szczególnie na Śródmieściu, gdzie ulica Ogarna jest rozkopana na wszystkie możliwe strony. No po prostu brakuje tego gospodarza, który by spojrzał twardo na to, co się dzieje wokół niego, a nie tylko myślał o tym, żeby ładne zrobić zdjęcia na Facebooku i tą nogę fikającą tam pokazywać w mediach społecznościowych gdzieś tam podczas rehabilitacji. No to kompletnie ludzi nie interesuje i to jest moim zdaniem żenujące.
No to zobaczymy, jak się uda spacer próbny. I jeszcze na koniec, panowie, krótko. Wczoraj Ministerstwo Obrony Narodowej przypomniało, ile jednostek wojskowych, ile jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej zostało zlikwidowane w latach 2018-15, czyli za rządów PO-PSL. 629 jednostek organizacyjnych zostało w tych latach zlikwidowane. Marek Formela, czy to można w ogóle skomentować?
2.8.2.15, no 2, 8, można, 2, 15, dlatego, że, tak. Że z Gdyni spławiono w Górę Wisły dowództwo marynarki wojennej, że przez lata, aczkolwiek zaczęło to się już w latach 90. za generała Wileckiego, ministra Onyszkiewicza, ministra Kołodziejczyka i skończyło na ministrze Szmajdzińskim, zlikwidowano niebieskie berety, a stare koszary sprzedano na garnizon mieszkań, więc to jest jakiś wspólny ślad myślenia części polskich środowisk politycznych o tym, żeby nakłady na obronność w Polsce były redukowane, a Polska jako uczestnik Unii Europejskiej i NATO jest krajem bezpiecznym samego faktu przynależności do tych organizacji. To niestety czas historyczny pokazał, że była to strasznie naiwna i błędna koncepcja polityczna. Koncepcja, którą Donald Tusk osobiście firmował przez 7 lat, mając za ministrów psychiatrę Klicha i i dyrektora telewizji Siemoniaka. No tak wyglądała polska odpowiedzialność za armię.
W tych samych latach rozbrajały się Niemcy. I pytanie do Macieja Noskręta, czy to może nie jest powiązanie tej polityki niemieckiej i polskiej?
Całkiem możliwe, no bo przecież Donald Tusk dziękował przecież władzom Niemiec za ich błogosławione rządy w całej Europie. Może nawet się wzorował na tym, sądził, że skoro jesteśmy w NATO, to nam nic nie grozi i tak dalej, ale to przecież... To jest stracony czas dla polskiej armii tak naprawdę te lata. To była okazja na modernizację, zmieniała się doktryna wojenna przecież. To widać było po tym, co się dzieje w Iraku, w Iranie, w Syrii później. Więc to był stracony po prostu czas. I teraz nadrabiamy ten stracony czas, zamawiamy samoloty F-35, mamy wyrzutnie HIMARS, no to się, tego jest coraz więcej, no za chwilę będzie kolejny pokaz tych maszyn, to już MON zapowiada 17 września jakąś kolejną prezentację. No jest całkiem inne podejście do tego, no musimy sobie zdać z tego sprawę, że za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna, giną tam ludzie. My sobie tego nie wyobrażamy, bo my żyjemy codziennością, ale no, trzeba tu wiele poczynić, by tą naszą armię doprowadzić do porządku z tamtych lat. 2015-2008 chyba.
2008-2015. Drodzy Państwo, jeszcze przypomnę naszym słuchaczom. 629 jednostek organizacyjnych sił zbrojnych zostało zlikwidowane za rządów PO-PSL. Teraz te jednostki są reaktywowane. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję, do widzenia.
Maciej Naskręt, Dziennik Bałtycki, Polski Radio.pl. Dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.
Jarosław Popek, dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia.
Komentarze Radia Gdańsk.